Drodzy braterstwo, zanim przystąpię do tematu, którym chciałbym się dzisiaj z braterstwem podzielić, to zechcę przekazać pozdrowienia na początek przede wszystkim od mojego zboru w Chełmie. Nie wszyscy bracia z mojego zboru są tutaj dzisiaj obecni, ale ci wszyscy, którzy nie przyjechali na to spotkanie, pozdrawiają braterstwa, jak również pozdrawiają braterstwa wszyscy inni bracia, z którymi miałem kontakt, którym usługiwałem w tym roku. Oni zawsze proszą o to, by pamiętać o wyrazach ich miłości, by pozdrowienia od nich przekazywać, co niniejszym czynię. A co do tematu, którym zechcę się podzielić z braterstwem, to taka mi przyszła refleksja podczas poprzedniego wypadu, kiedy usłuchaliśmy brata Zbyszka. Zbyszek zdaje się, że miał bardzo dużo materiału do przedstawienia i musiał gwałtownie skrócić swój wykład, bo czas przeznaczony na ten wykład już minął. Gdybyśmy wcześniej się zgadali tutaj ze mną i z organizatorami, to ja bym mu chętnie odstąpił ten czas, żeby mógł dokończyć tą opowieść o Józefie, bo bardzo barwnie opowiadał na ten temat. Zresztą materiału miał bardzo dużo. Tak jak pamiętam, wymienił w wykładzie, że 14 rozdziałów historia Józefa zawiera 14, jest zapisana w 14 rozdziałach, tak, Starego Testamentu. Natomiast ja mam temat bardzo krótki, bo mój temat dotyczy jednego słowa. Tylko jednego słowa, wyłącznie jednego słowa, które pojawia się tylko 4 razy na kartach Nowego Testamentu i nigdzie nie jest tłumaczone, jest podane jako hasło i zechcę o tym teraz braterstwu opowiedzieć o tym słowie. Cóż ono może by, mogłoby dla nas znaczyć? No, na pewno sporo znaczy dla nas. Po raz pierwszy to słowo w Nowym, bo to słowo z Nowego Testamentu pojawia się w Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale, a w 25 wersecie. I udamy się teraz do 24 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie zaczniemy od wersetu 24, żebyśmy mieli kontekst sytuacyjny. Dzieje Apostolskie, 24 rozdział, wersety 24 i 25. Mamy taką sytuację, że apostoł Paweł jest aresztowany, przetrzymywany w rzymskim więzieniu, no i staje przed namiestnikiem Feliksem, przed wysokim rangą urzędnikiem rzymskim i czytamy tak w wersecie 24-25. A po kilku dniach przybył Feliks z żoną swoją Druzyllą, która była Żydówką, kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówi o wierze w Jezusie, w Jezusa Chrystusa. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. Na teraz dość, odejdź. W sposobnej chwili każe cię zawezwać. Więc mamy tutaj taką sytuację. Wysoki rangą urzędnik rzymski przysłuchuje się tutaj apostołowi Pawłowi. Werset 22 troszeczkę wcześniej mówi, że ów Feliks, że dość dokładnie był obeznany z drogą pańską. Czyli nie był to ktoś, kto nie wiedział o Chrystusie, nic o dobrej nowinie, o Ewangelii, bo był dość dokładnie obeznany z drogą pańską. I mamy taką sytuację, że słucha, apostoł Paweł opowiada o Chrystusie i on do pewnego momentu słucha i jest zaciekawiony. Po czym w pewnym momencie ogarnia go trwoga, albo apostoł Paweł zaczyna mówić o pewnych rzeczach, zaraz powiemy o jakich, i bojąc się, że apostoł Paweł schodzi na takie tematy, które mu się już tak bardzo nie podobają, nie chce dalej słuchać. Bo dopóki apostoł Paweł mówił o wierze Chrystusa, o zbawieniu Chrystusie, to chciał słuchać. Czyli dopóki apostoł Paweł mówił o tym, co przyjemne, co miłe, no bo uzyskać zbawienie, życie wieczne, no jest to pragnieniem każdego człowieka i jemu także się słuchało na ten temat, na pewno bardzo przyjemnie i chętnie słuchał. Ale werset 25 mówi, że gdy apostoł Paweł zszedł z wiary w Jezusa Chrystusa i zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks się zaniepokoił. Te trzy rzeczy, które tutaj, które omawiać zaczął apostoł Paweł, zaniepokoiły Feliksa. Usprawiedliwienie, wstrzemięźliwość i przyszły sąd. Która z tych trzech mogła go tak zaniepokoić? No, kwestia usprawiedliwienia, że usprawiedliwienie jest przez wiarę w Chrystusa, to no, wydaje mi się to taki mój pogląd. Zapewne nieba nie jest czymś niepokojącym dla człowieka, ale wstrzemięźliwość, czyli powstrzymywanie się od jakiegoś tam postępowania, bo to za chwilę powiem na ten temat więcej, bo to jest właśnie to słowo, które szczególnie nas interesuje i które po raz pierwszy w Biblii pojawia się tutaj właśnie w tym momencie, ta wstrzemięźliwość. I przyszły sąd to już zaniepokoiły Feliksa. Dlaczego go zaniepokoiły? Bo zaczął sobie uświadamiać, że przyjdzie mu odpowiedzieć za swoje postępowanie, a które to postępowanie jego różowe wcale nie było. Nawet z zapisu biblijnego wiemy, że nie było różowe, bo zaraz w 26 wersecie piszą nam Dzieje Apostolskie, że ów Feliks miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze za uwolnienie swoje, więc nawet Nowy Testament pisze o nim, że był łapówkarzem. I przyjmował łapówki i za łapówki można było u niego wszystko załatwić. Jeżeli zajrzeć do historii świeckiej, to historia świecka bardzo obficie to polecę, także to potwierdza, że rzeczywiście był strasznym łapówkarzem i że w pewnym momencie, późniejszym już po tym, nawet groziło mu za to od cesarza sąd i kara śmierci mu za to groziła, ale znalazł kogoś, kto miał duży wpływ na cesarza i odwiódł go od tego i nie poniósł tutaj kary za swoje łapówkarstwo. A w historii świeckiej możemy także przeczytać, o czym nie ma mowy tutaj w Nowym Testamencie, no bo nie jest to związane z historią Pawła, bo Dzieje Apostolskie to nie historia Feliksa, tylko historia Pawła. Możemy też w historii świeckiej przeczytać, że bardzo niemoralnie się prowadził ów Feliks, więc jak tutaj usłyszał o powściągliwości, czyli że trzeba panować nad sobą, nad swoimi pragnieniami, nad swoim postępowaniem i że będzie przyszły sąd, kiedy wszystko to zostanie osądzone, no to patrząc z ludzkiego punktu widzenia słusznie się zaniepokoił i uznał, lepiej o tym nie wiedzieć, bo jeszcze nie będę mógł spać w nocy spokojnie. A i po co mi to potrzebne? Lepiej nie wiedzieć, lepiej sprawę przerwać, a postarała Pawła odesłać z powrotem do więzienia, a miał nadzieję, że pieniądze dostanie dzięki temu i tak, i przynajmniej sobie zarobi na tym. Więc to słowo, które tutaj jest oddane jako w naszym przekładzie, jako wstrzemięźliwość w Biblii Warszawskiej, w Biblii Gdańskiej też jest, w Biblii Gdańskiej jest tłumaczone jako powściągliwość w tym momencie, bo ono tak często bywa tłumaczone, wstrzemięźliwość, powściągliwość. Ono występuje w Nowym Testamencie 4 razy tylko. Pochodzi z greckiego słowa ekkrateia i to jest pierwszy przypadek jego użycia. Poza tym 2 razy jest użyte przez apostoła Piotra w jego drugim liście, w rozdziale 1, a wersecie 6. Jak ktoś orientuje się w Nowym Testamencie, to wie, co jest w drugim rozdziale, znaczy w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w wersetach od 5 do 7, to wie, że tam jest to słynne przydawanie Piotrowe, gdzie Piotr pisze, że do wiary przydajcie, a do tego kolejnego przydajcie. I właśnie w wersecie 6 tam pisze, żeby przydać powściągliwość, a do powściągliwości przydać, więc 2 razy to słowo się pojawia w tym wersecie. Więc już wiemy, że jest to ważna rzecz, skoro apostoł Paweł zaleca ją chrześcijanom, żeby chrześcijanie przydawali tą rzecz, czyli, jak mówi nowy przykład, dodawali, uzyskiwali. No i jak mówimy o wierze, powściągliwości, miłości, to już wiemy, że mówimy o zaletach charakteru tutaj, że taką zaletę charakteru, która przeraziła Feliksa, a dlaczego? No bo jej nie miał, bo nie potrafił powściągać swojego postępowania, tylko puszczał wodze swoim pragnieniom, robił to, co chciał, na co miał ochotę, a nie dbał o to, by panować nad sobą i odpowiednio rządzić swoim postępowaniem, więc jak zaczął o tym słyszeć, to mu się to nie spodobało. Ale apostoł Piotr pisze tutaj, że mamy to przydawać, czyli że jest to istotne. A jeszcze jeden przypadek nam został, to jest Galatów, 5 rozdział, 23 werset. Jak ktoś zna dobrze Nowy Testament, to jak słyszy Galatów 5 rozdział i 20 kilka, to też wie, co tam apostoł Paweł pisze. Tam apostoł Paweł podaje listę owoców Ducha Świętego. I na tej liście znajduje się właśnie w oryginale greckim to właśnie słowo ekkateia, że ono też jest owocem Ducha Świętego. Tłumaczone jest tam jako wstrzemięźliwość i to w Biblii Warszawskiej i w Biblii Gdańskiej tak samo słowem wstrzemięźliwość na liście owoców Ducha Świętego też się znajduje. A co to znaczy, że coś jest owocem Ducha Świętego? To znaczy, że napełnianie się Duchem Świętym, a czym jest Duch Święty? No jest boskim usposobieniem. Czyli napełnianie się boskim usposobieniem, nazywane napełnianiem się Duchem Świętym, prowadzi do powstania takiej właśnie zalety, jak która nazwana jest wstrzemięźliwością, czy też powściągliwością. Czyli widzimy z tego, że chociaż Feliksa to przeraziło, to jest to coś, czego chrześcijanin powinien pragnąć w swoim życiu, bo apostoł Piotr każe nam to przydawać, a apostoł Paweł pisze, że jest to owoc Ducha Świętego. A owoce Ducha Świętego są dowodem posiadania tego Ducha. Tak jak drzewo poznaje się po owocach, wiemy, jakie to jest drzewo po owocach, jakie rodzi, tak samo po chrześcijaninie. Co to za chrześcijanin, czy posiada Ducha Świętego, czyli boskie usposobienie, a tak w zasadzie to jest jedyna miara bycia dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym są ci, którzy posiadają boskie usposobienie. Bowiem Bóg jest twórcą człowieka, naszego praojca Adama i w związku z tym człowiek powinien być taki, jakim Stwórca go stworzył, takim, jakim Stwórca chciał, by on był. A gdyby przestaje być takowym, to przestaje być dzieckiem Bożym. Jak przybiera jakieś inne cechy, a zwłaszcza cechy przeciwne cechom swojego ojca, co z ludzkością stało się na skutek upadku. Pamiętamy z Ewangelii Jana, jak nasz Pan do Żydów powiedział w jednym momencie, że uważają Abrahama za swojego ojca, a tymczasem nie są ojcem Abrahama. Znaczy nie są dziećmi Abrahama. Dlaczego? Dlatego, że nie postępują tak jak Abraham. W tym znaczeniu niedosłownym, literalnym, tak jak ludzie, gdy mówimy, że o ojcach i o dzieciach, tylko w znaczeniu duchowym też używamy słowa ojciec. I tak samo i Żydzi. Żydzi mieli na myśli, mówiąc, że Abraham jest ich ojcem, to, że są potomkami fizycznymi jego, ale nasz Pan rozumiał to szerzej. Żeby mówić, że ktoś jest moim ojcem, ktoś, kto tam żył dużo wcześniej i nie jest fizycznie moim ojcem, no to trzeba wykazywać takie cechy, jak miał ów przodek, czy też owa osoba, która wcześniej żyła. W związku z tym my, jeżeli żywimy wiarę Abrahama, to dużo bardziej z boskiego punktu widzenia zasługujemy na określenie dzieci Abrahama niż ci, którzy są literalnymi potomkami Abrahama, natomiast nie mają tej wiary i nie postępują tak jak praojciec ich Abraham. Tak w Nowym Testamencie jest ta kwestia przez apostoła Pawła przedstawiana. Więc nasz Pan powiedział do Żydów, że ojcem ich jest diabeł. Tutaj Abrahama sobie szczycicie się tym, że waszym ojcem jest Abraham, gdy w rzeczywistości waszym ojcem jest diabeł. Chociaż diabeł tak nie jest ich protoplastą narodu izraelskiego. Ale dlaczego nazywa ich dziećmi diabła? Bo wykazujecie podobieństwo do diabła. On tak postępował, wprawdzie nie wytrwał, był kłamcą. Wy tak samo postępujecie, to jesteście jego dziećmi. W związku z tym to warto się też nad tym zastanowić, bo nikt z nas nie chciałby być synem diabła, synem diabelskim, a możemy takowymi być. Jeżeli postępujemy tak jak on, to jesteśmy jego dziećmi. Więc na to trzeba uważać, żeby takowym nie stać się synem diabelskim. Więc musimy nabywać Ducha Świętego. Jeżeli chcemy uchodzić za dzieci Boże, to musimy nabywać Ducha Bożego. Przyzwanego także Duchem Świętym, bo to dwa terminy na jedną i tą samą rzecz. Jednym z owoców Ducha Świętego jest właśnie to, co Nowy Testament grecki nazywa ekkateia, coś, co tłumaczone jest popularnie w przykładach polskich jako wstrzemięźliwość albo powściągliwość. I nad tą kwestią chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili, czym jest owa wstrzemięźliwość, powściągliwość, tak jak tutaj Biblia nazywa, i żebyśmy dzięki temu mogli lepiej zrozumieć tą zaletę charakteru, mogli starać się bardziej zważać na jej kształtowanie w naszym życiu, bo jeżeli będziemy się starali o nią, zabiegali, to na pewno będzie ona w nas wzrastała, a jest to nam potrzebne, bo jest to owoc Ducha Świętego. A bez Ducha Świętego, bez bycia Ducha Świętego, takiej miary, jaka jest niezbędna dla natury ludzkiej, nie można zostać zbawionym. Taka jest prawda, bo do życia wiecznego Bóg dopuści tylko tych, którzy będą posiadali usposobienie doskonałe, czyli boskie usposobienie przeniesione na poziom ludzki, na tyle, na ile dla natury ludzkiej jest to możliwe i potrzebne. Więc czymże jest ta powściągliwość, wstrzemięźliwość? Zajrzałem do Wikipedii, tak jak to dzisiejsze czasy, można wszystko na internecie znaleźć, i Wikipedia definiuje powściągliwość jako umiejętność panowania nad sobą. To jest dość dobrą definicją. Umiejętność panowania nad sobą. Moglibyśmy, bo definicja ze słownika języka polskiego, która definiuje powściągliwość jako powstrzymywanie się od działania lub od okazywania uczuć i zachowań, troszeczkę nam ogranicza znaczenie tej cechy. Bo to jest w tym greckim egrateia się zawiera, ale to nie wszystko. Umiejętność powstrzymywania się od jakiegoś tam zachowania. Bo tak najczęściej w potocznym użyciu słowo powściągliwość jest rozumiane, że ktoś się powściąga, czyli powstrzymuje od jakiegoś działania. No od czego człowiek się powinien powściągać, powstrzymywać? No od niewłaściwego zachowania. A ta właśnie zaleta charakteru to nie tylko powstrzymywanie się od nieodpowiedniego postępowania, to także takie rządzenie, kierowanie samym sobą, by dobrze postępować. Bo jeżeli ktoś tylko powstrzymywał się od złego postępowania, no to zbawienia nie uzyska przez to. By zbawienie uzyskać, trzeba nie tylko wyzuć się ze złego postępowania, ale także trzeba nabyć umiejętność dobrego postępowania i trzeba dobrze postępować. Więc moglibyśmy powiedzieć, że to jest nie tylko panowanie nad sobą, które sugeruje ograniczanie negatywnych, złych cech swojego charakteru, tylko że jest to umiejętność rządzenia sobą i to we wszelkim postępowaniu, a zwłaszcza w dobrym postępowaniu, że ktoś potrafi sobą tak rządzić, by dobrze postępować. Oczywiście częścią dobrego postępowania jest także ograniczanie i eliminowanie złego postępowania, do którego pobudzają nas nasze wady i słabości, które posiadamy. Definicja samokontroli jako... Właśnie, już użyłem słowa samokontrola teraz, bo tak nasza literatura nazywa tą zaletę charakteru. Wszystko jest kwestią tego, jak przetłumaczymy greckie słowo egrateia. W Biblii Gdańskiej, Warszawskiej tłumaczone jako powściągliwość, wstrzemięźliwość. W Biblii księdza Romaniuka, zwanej Biblią także warszawsko-praską, jest tłumaczone jako panowanie nad sobą, a są angielskie przekłady, które wprost nazywają samokontrolą. I stamtąd w naszej literaturze, epifanicznej, taki termin się pojawił jak samokontrola, czyli umiejętność kontrolowania rządzenia samym sobą. Definicja, jaką można przeczytać w literaturze prawdy samokontroli, to wygląda następująco. Jest to siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. Siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. Więc po pierwsze, jest to siła charakteru, nie siła fizyczna. Nie mówimy o sile fizycznej, tylko mówimy o charakterze człowieka. I jest to coś, co daje charakterowi siłę. I dzięki temu można rządzić sobą w dobrym postępowaniu. Czyli jeżeli posiada się tę cechę, można rządzić sobą tak, by dobrze postępować, by odpowiednio postępować, bo człowiek musi posiadać umiejętność rządzenia samym sobą. Gdybyśmy chcieli, to ten temat troszeczkę odteoretyzować, to moglibyśmy uprościć i powiedzieć, że to jest mniej więcej to, co się potocznie nazywa siłą woli. Że jest to siłą woli. A to już jest rzecz taka potocznie znana. I ludzie powszechnie mówią, że jeden ma silną wolę, drugi ma słabą wolę. I czym to się przejawia? W życiu. Człowiek, który ma silną wolę, Jak podejmie jakieś postanowienie, że zrobi to czy tamto, no to przeprowadzi to. A ten, który nie ma silnej woli, ten, który ma słabą wolę, no to podejmie jakieś postanowienie i nawet przystąpi do realizacji, ale nie dokończy tego, bo poprzestanie w pewnym momencie, bo nie będzie potrafił rządzić sobą tak, by doprowadzić to działanie do końca. I oczywiście mówimy o takim działaniu, które wymaga wysiłku i które rozciąga się w czasie. Bo zrobienie czegoś, co jest krótkotrwałe, jest proste i wcale nie wymaga dużej siły woli. Wymaga takiej siły woli, którą każdy normalny człowiek może z siebie wykrzesać. Kiedyś przeczytałem taki ciekawy cytat jakiegoś literata, który miał takie spostrzeżenie, które pasuje nam do naszego tematu, a brzmiało ono mniej więcej tak. Teraz już rozumiem, dlaczego tak wielu ludzi lubi rębać drzewo. W tej czynności od razu widać efekty. No i to jest prawda. Stawiamy klocek przed sobą i najczęściej jedno uderzenie siekierą wystarcza, żeby było z jednego dwa. Mniejsze, ale są dwa. Efekt jest od razu. I to nie potrzeba wielkiej siły woli, by prowadzić właśnie tego rodzaju działalność. Natomiast nam samokontrola, czyli ta umiejętność rządzenia sobą, potrzebna jest w życiu doczesnym do ambitniejszych, trudniejszych zadań, a przede wszystkim potrzebna jest do wyjątkowo trudnego i wyjątkowo ambitnego zadania, jakim jest uzyskanie życia wiecznego, czyli do życia duchowego. Tylko zadanie to jest tak ambitne i tak trudne, że żaden człowiek sam z siebie nie jest w stanie go to przeprowadzić. Nikt z ludzi sam z siebie nie jest w stanie uzyskać swojego zbawienia. Jest to możliwe tylko dzięki ofierze Jezusa i dzięki boskiej opatrzności, jego kierownictwu i jego prowadzeniu, ale człowiek tutaj musi nauczyć się pewnych rzeczy, bo boskie kierownictwo, boska opatrzność polega na tym, że Bóg daje szansę, Bóg daje okazję nam, żebyśmy w tych szansach, w tych okazjach, w tych sposobnościach działali i uczyli się. Tak? Ze wszystkiego w życiu można się uczyć. Przypomina się taka myśl, która się słyszałem wielokrotnie na wykładach u braci, że jesteśmy w szkole Chrystusowej. Tak? Znamy taki termin. Jesteśmy w szkole Chrystusowej. A po co jesteśmy w tej szkole Chrystusowej? No, po co uczniowie jest zwykłej w szkole? Po to, żeby się uczyć. Wiadomo, w świeckiej szkole to niektórzy są tylko dlatego, że jest obowiązkowa do 18 roku życia i dają z siebie wszystko, żeby jak najmniej się nauczyć. Tak, ale ponieważ szkoła Chrystusowa póki co nie jest szkołą obowiązkową i nikt nie został na siłę do niej zapisany, tylko trzeba było się samemu zapisać, więc logicznie jest założyć, że wszyscy, którzy do niej się zapisali, przystąpili, to chcieli. Nie, że zostali do tego zmuszeni przez kogokolwiek, tylko że chcieli przyjść do tej szkoły Chrystusowej, żeby zacząć się uczyć. Do szkoły Chrystusowej przechodzimy w momencie naszego poświęcenia. To wtedy deklarujemy przed Bogiem, że my chcemy się uczyć. A czego chcecie się uczyć tutaj? No, w szkole Chrystusowej nie uczą matematyki, ani języka polskiego, ani języków obcych. Uczą czego? No, uczą słowa, znajomości Słowa Bożego się uczymy w szkole Chrystusowej, ale to też nie jest główny cel. Poznawanie Słowa Bożego, jego wyjaśnień, tego co nazywamy literaturą prawdy, to nie jest cel sam w sobie, chociaż też jest realizowany ten przedmiot w tej szkole. Dlaczego? On jest realizowany dlatego, że jest pomocny do osiągnięcia głównego celu. A głównym celem bycia w szkole Chrystusowej jest praca nad swoim charakterem, praca nad swoim usposobieniem. A poznawanie Boga, poznawanie Jego Słowa, wyjaśnienie tego Słowa, uczęszczenie na zebrania, uczestniczenie w badaniach, słuchanie wykładu, jeżdżenie na takie spotkania, jak na przykład mamy, utrzymywanie społeczności z innymi braćmi, to wszystko są pomoce do realizowania tego celu. I Bóg dał po to nam swoje Słowo, byśmy je wykorzystywali, byśmy poprzez napełnianie się Nim nabywali w sobie Ducha Bożego, żebyśmy mogli poznać, jaka jest Jego wola, ale Bóg nie oczekuje od nas, że zatrzymamy się na poznaniu, jaka jest Jego wola. Poznamy i tyle. To wcale nam nie pomoże. Przypominają się mi, jak mówię teraz o tym słowa naszego Pana, że wtedy, gdybyśmy tylko zatrzymali się na poznaniu woli naszego Pana, abyśmy byli jak ten sługa, który zasługuje na wiele razów. nasz Pan powiedział, sługa, który znał wolę Pana swego, a nie czynił, zasługuje na więcej razów, na większą karę, niż ten sługa, który też nie czynił, bo nie znał. Bo tego przynajmniej ma jakieś tam wytłumaczenie, też nie najlepsze, bo powinien znać wolę swojego Pana, ale tak samo jak prawo świeckie, inaczej każe kogoś, kto popełnił przestępstwo nieświadomie, nie wiedząc, że to jest zła rzecz, którą czyni, od tego, który wiedział, że to jest zła rzecz, miał pełną świadomość, ale mimo wszystko i tak to zrobił, taki rzeczywiście zasługuje na większą karę i w takiej sytuacji stawialibyśmy siebie. No, nie jest to sytuacja, której życzyłbym braterstwu i którą bym polecał jako godną sytuację taką, w której chcielibyśmy się znaleźć. Więc to, co Bóg daje nam w swoim słowie, to, co daje nam w literaturze prawdy, ma być środkiem do osiągnięcia celu głównego szkoły Chrystusowej, jakim jest rozwinięcie podobieństwa Chrystusowego. To, co w Nowym Testamencie jest nazywane wyzbyciem się uczynków ciała, świata i szatana, a przyobleczeniem się w owoce Ducha Świętego, czy też w innym miejscu nazywane jest zewleczeniem z siebie starego człowieka, a przyodzianiem się w nowego człowieka, czy też to, co apostoł Paweł w jednym ze swoich listów nazywa odnowieniem swojego umysłu, żeby ten umysł się odnawiać swój, żeby pewne rzeczy czynić, a inne rzeczy nie czynić. Napomnień takich w Nowym Testamencie znajdziemy bardzo dużo. Nasz Pan daje nam wiele sposobności, tak jak już było wspominane, byśmy się uczyli i ze wszystkiego w naszym życiu można się uczyć, bowiem wszystko jest pod Pańską opieką, pod Pańską opatrznością. Czyli jeżeli Pan coś nam daje, to po to, żebyśmy się z tego nauczyli. Tak jak jest powiedziane w Mannie któregoś dnia, że z porażek też można się uczyć, bo ponieśliśmy klęskę w danym doświadczeniu, źle się zachowaliśmy, źle postąpiliśmy, czy złą decyzję podjęliśmy, ale co z tego wszystkiego można zrobić? Można wyciągnąć wnioski i w przyszłości już wiedzieć, jak należy się zachować. Prawdopodobnie po to Pan nam zaaranżował swoje opatrzności takiej sytuacji, żebyśmy zobaczyli, że nie w takiego rodzaju sytuacji nie potrafimy się zachować, bo wcześniej tego nie wiedzieliśmy, a teraz już wiemy i możemy się lepiej strzec. Przypomina się apostoł Piotr, który tutaj przed śmiercią, przed uwięzieniem naszego Pana, jak bardzo deklarował, że go nie opuści. Także choć go wszyscy opuścili, to on go nie opuści. Czy on tutaj kłamał w tym momencie? Nie, on nie kłamał. On tak czuł, tak uważał, tak mu się wydawało. Nie znał swojej słabości. Nie wiedział o tym, że tak naprawdę nie jest odważny, że jest tchórzliwy, że ma taką wadę w sobie i w momencie, gdy poczuje się sam zagrożony śmiercią, nie będzie w stanie zrealizować tego, co w tej chwili deklaruje. Ale on o tym nie wiedział. Ta sytuacja doprowadziła do tego, że poznał swoją słabość. I tak samo i my w różnych sytuacjach naszego życia. Tak więc jeżeli nawet się źle postąpimy, to nie jest powód, żeby wpadać w czarną rozpacz. Bo jeżeli to dostrzegamy, że źle postąpiliśmy, należy się przed Panem przyznać i wyciągnąć z tego wnioski. I nie będzie, nauczymy się czegoś, i będzie to doświadczenie przykre, bolesne, bo tego typu doświadczenia najczęściej takowymi są, będzie pożyteczne. Będzie nam ku zbudowaniu, będzie ku nam ku dobremu. Ale by ze wszystkiego się uczyć w naszym życiu, by chcieć się uczyć, by trwać w szkole Chrystusowej, potrzebne jest egratera, czyli to, co nasza literatura nazywa samokontrolą, umiejętność rządzenia samym sobą i to trwa w dobrym postępowaniu, czyli tak rządzić sobą, żeby dobrze postępować. I to nie przez dzień, nie przez tydzień, nie przez miesiąc, ani przez rok, tylko do końca naszego życia. Nie jest to wcale proste i jest to bardzo długotrwałe. W związku z tym musimy mieć dużą tą siłę woli, dużą tą umiejętność rządzenia samym sobą, bo mamy słabości, mamy wady, które pobudzają nas do nieodpowiedniego postępowania non-stop, przez cały czas. Musimy się z tym zmagać i takie pragnienia, by postąpić niewłaściwie, rodzą się w nas przez całe nasze życie, bo one wynikają z naszych słabości. Bo gdybyśmy się zastanowili, czym jest nasza wola, to nasza wola jest wypadkową naszych uczuć, naszych cech charakterów. a pragniemy tego czy innego, dlatego że mamy takie, a nie inne uczucia. Tak? Ten przykład, który można by zacytować z przypowieści naszego Pana o dobrym Samarytaninie. Gdy był człowiek poraniony, pobity, w potrzebie, to widziało go trzy osoby, tak? Kapłan, Lewita i Samarytanin. I warto podkreślić jedną rzecz, że każdy widział dokładnie to samo. To nie jest to, że Samarytanin, który jako jedyny zachował się odpowiednio w tej sytuacji, widział coś innego i dlatego podjął inną decyzję. Nie, on widział dokładnie to samo. Pobitego człowieka, rannego, który jest w potrzebie. Dlaczego w Samarytaninie zrodziło się pragnienie, by mu pomóc? Dlaczego? Dlatego, że miał miłość do bliźniego. Bo nasza wola wynika z naszych uczuć. Czyli jak mamy jakieś uczucia, to one rodzą konkretne pragnienia. Jeżeli masz miłość do bliźniego, to jak widzisz bliźniego w potrzebie, to nie musisz myśleć nad tym, o tu bliźni w potrzebie, to co ja bym tutaj powinien zrobić w tej sytuacji, to ja się skonsultuję z literaturą prawdy i przyjdę za tydzień. No to tak nie działa. To się rodzi podświadomie. Rodzi się pragnienie od tobie od razu, żeby mu pomóc. Więc ta przypowieść naszego Pana bardzo wyraźnie pokazuje, że Samarytanin posiadał miłość do bliźniego, natomiast kapłan i Lewita tej miłości do bliźniego nie posiadali. Więc pragnienia wynikają z naszych uczuć. Dlatego musimy dbać o te nasze uczucia. Na tyle, na ile to jest możliwe, żeby naszą tutaj rolę w tym procesie spełniać, a żeby się odpowiednio uczyć, wyciągać wnioski, a później wdrażać. No bo w sumie, żeby wyciągnąć wnioski z tego, co nas spotyka, to trzeba jakaś zdolność analityczna, skłonność do refleksji, do zastanawiania się nad sobą samym, nad swoim postępowaniem. To jeszcze jak wyciągniemy wnioski, na przykład zastanawiając się, do czego nas i Biblia, i literatura prawdy zachęcają, byśmy analizowali swoje postępowanie, byśmy sami z siebie rozsądzali, wtedy możemy uniknąć sporej części sądzenia od Pana, jak pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian. To wyciąganie wniosków to jedno, a później trzeba jeszcze te wnioski zrealizować. Dużo łatwiej jest wyciągnąć wnioski, niż je wdrożyć. Bo żeby je wdrożyć, potrzebna jest samokontrola. Bo te wnioski, wdrożenie tych wniosków najprawdopodobniej nie będzie wcale takie proste. Bo gdyby było proste, to w ogóle w tej sytuacji zachowalibyśmy się odpowiednio i nie byłoby potrzeby wyciągania wniosków z błędnego naszego zachowania. A skoro się zachowujemy nieodpowiednio, to znaczy, że jest coś, co sprawia w nas, że tak się zachowujemy. Teraz trzeba to zauważyć. Wniosek będzie prosty i oczywisty, że trzeba to usunąć i zmienić, ale to wcale nie będzie takie proste. Trzeba umieć rządzić sobą w dobrym postępowaniu. Trzeba mieć dużą siłę woli. Od razu można powiedzieć, że każdy z nas jakąś tam siłę woli posiada. I ci, którzy urodzili się z naturalnie dużą siłą woli, no to mają taką przewagę. No ale tak to działa w tym świecie, że rodzimy się z różnego rodzaju zaletami i z różnego rodzaju wadami. Życie jednego chrześcijanina wydaje się być prostsze, innego trudniejsze. Ten, który potrafi rządzić samym sobą, to ma przewagę nad tym, który ma z tym problemy, bo urodził się ze słabą wolą. Ale jest Pan i Pan jest w stanie zbawić każdego. Nawet tego ze słabą wolą. Bo będzie temu ze słabą wolą będzie udzielał większej pomocy. Tylko ta pomoc nie będzie wyglądała w taki sposób, że położy się spać, a zanim się położy spać, to poprosi, że on by chciał tak lepiej umieć rządzić sobą i rano wstanie następnego dnia już będzie umiał tak lepiej rządzić. Ta właśnie pomoc będzie polegała na tym, że Pan mu da więcej okazji do rozwijania tej zalety, której mu brakuje. A okazje to są i próby, to są i doświadczenia i to wiąże się z pewną miarą większą lub mniejszą bólu. Gdy próbujemy się zmieniać i usuwać z siebie to, z czym się urodziliśmy i co czasami praktykowaliśmy przez długie lata, no to to boli. Do tego jest potrzebne ciśnienie, do tego jest potrzebna presja i Pan nam przez życiowe okoliczności potrafi zapewniać. Każdy, kto trochę doświadczenia życiowego już ma za sobą, to przypomni sobie na pewno takie momenty w swoim życiu, kiedy wszystko wydawało się walić. Wszystko wydawało się iść nie tak. Czyli to jest tak, wtedy znajdowaliśmy się w takim ognistym piecu, w którym Pan chciał coś w nas zmienić. Chciał, żebyśmy coś dostrzegli, a czego nie można było żadnym innym sposobem zrobić. Przypomina mi się z wykładu jednego, jak to kiedyś brat opowiadał, brat z zawodu kowal, opowiadał o kuciu żelaza i o plastyczności żelaza, że jak się taki pręt żelazny włoży do pieca i tak się rozgrzeje go, że on taki się zrobi nie tylko czerwony, ale już taki żółty, to on wtedy jest bardzo plastyczny. Wtedy szczypcami można koniec złapać i bez problemu wygiąć i nadać mu taki czy inny kształt haczyka czy czegokolwiek. Tymczasem, gdy on był normalnym prętem niepodgrzanym, no to nawet silny, jeżeli jest odpowiedniej grubości, nawet silny fizycznie człowiek nie jest w stanie go zgiąć, bo to jest stal. I jak ma odpowiednią grubość, no to człowiek tego nie zetnie. Ale jak jest rozgrzany, to wtedy nawet słaby fizycznie człowiek tymi szczypcami jest w stanie go zagiąć, bo on jest plastyczny. Wtedy można go zmieniać. I tak samo jest z charakterem człowieka. Jeżeli ktoś jest twardy, ma mocny charakter, to potrzebuje takich ognistych doświadczeń, bo wtedy dopiero on chce się poddać pod kształtowanie, jakie Pan mu daje. I takie doświadczenia mamy. Ale żeby z tych doświadczeń się uczyć, wyciągać wnioski, a zwłaszcza wdrażać się w naszym życiu, potrzebna jest umiejętność rządzenia samym sobą. Potrzebna jest umiejętność podejmowania decyzji i później egzekwowania tych decyzji, wdrażania tych decyzji w życie. Umiejętność rządzenia samym sobą. Trzeba mieć silną wolę, mówiąc tak krótko, a ludzi w dzisiejszych czasach o silnej woli nie ma zbyt wielu. Jest takie polskie określenie, które nazywa się słomiany zawód. Słyszeliśmy na pewno wszyscy, że, i to już o kimś było mówione, że ma słomiany zawód. Co to jest słomiany zawód? No wychodzimy od słowa słoma. Tak? Zapał kojarzy nam się z paleniem, tak? Więc wszyscy wiedzą, nawet ci, którzy nie są rolnikami, jak się pali słoma. Sucha słoma, jak podpalimy, rozpala się szybko, płomień jest bardzo intensywny, ale jaki? Krótkotrwały. I tak właśnie działają ludzie bez sił woli o słomianym zapale. Usłyszą o czymś, jakie to fajne, jakie to super, hura, od razu przystępują do realizacji, ale co? Niebawem już ich nie ma. Tacy ludzie zaczynają bardzo wiele rzeczy robić, a bardzo trudno im cokolwiek dokończyć w swoim życiu. I to bardzo dobrze widać w przypadkach takich, gdy ktoś podejmuje jakieś ambitne plany w swoim życiu, ile osób jest w stanie doprowadzić je do końca. Taki przykład mógłbym teraz dać z świata świeckiego. Nauka języka obcego. Wielu ludzi, mama myśli zwłaszcza dorosłych, podejmuje decyzję, że dobrze by było poznać język obcy. Często jak nie znają, to jest to język angielski, że chcą podejmować taką naukę, ale 90 kilka procent z nich nie jest w stanie tego doprowadzić do końca. To z moich własnych obserwacji jako nauczyciela języka obcego i z obserwacji innych moich kolegów po fachu, przy których panuje przekonanie, nawet że nie, dorosłego to nie ma co zaczynać uczyć, bo on po paru miesiącach już go nie będzie. Weź sobie, jak chcesz mieć jakieś dodatkowe lekcje, weź sobie ucznia ze szkoły. To ten tak, to jest duża szansa, że on się utrzyma i będzie tam ileś lat chodził i się tego nauczy. Dorosły to słaby materiał, on po kilku miesiącach się wykruszy. No i ja też tak. Mogę to potwierdzić. Najdłużej dorosły pracujący człowiek 10 miesięcy chodził na lekcje, po czym stwierdził, że ciocia jest chora i trzeba do szpitala chodzić i nie ma czasu na dalszą naukę. No bo dorosłym jest oczywiście trudniej. Jest im trudniej ten czas znaleźć, bo oni mają pracę, rodziny na głowie i wiele różnych problemów, których młodzież nie ma i które jest łatwiej. Jak to nie znaczy, że młodzież ma lepszą umiejętność rządzenia samym sobą, bo nie ma wcale lepszej tej umiejętności. Ogólna tendencja jest taka, że każde nowsze pokolenie ma coraz słabszą tą siłę woli. Dorosłemu jest po prostu trudniej i trzeba mieć naprawdę żelazną, a nie mówi się, że stalową wolę, tak? Mówi się stalową wolę, że o tych takich ludziach konsekwentnych, którzy doprowadzają to, co sobie postanowili do końca, mówi się, że mają stalową wolę i to rzeczywiście trzeba mieć stalową wolę, żeby doprowadzić do końca, bo pojawią się przeszkody, bo będzie brakowało czasu, bo będzie bolała głowa, bo będzie się zmęczony, bo będzie to czy tamto. A weźmy przykład taki bardziej z pola religijnego. Iluż to ludzi, być może tutaj nawet na sali siedzą tacy, podejmowało w którymś etapie swojego życia bardzo ambitne zadanie, że przeczyta w jeden rok Biblię. Są takie różne plany biblijne, czytania Biblii, tu kawałek ze Starego Testamentu, kawałek z Nowego. I tak jak się konsekwentnie tego przestrzega, przez rok można mieć całą Biblię przeczytaną. Iluż to taki plan podejmowało, a iluż to prowadziło do końca? Drobny ułamek takich osób. Tak ktoś mi kiedyś opowiadał o takiej właśnie grupie i to młodzieży, która jest w lepszej sytuacji, tak na taki podjęła kiedyś taką decyzję, żeby tak Biblię czytać, i z tych około 10 osób, które było w tej grupie, jedna zdołała doprowadzić do końca, o której to właśnie mówiono, ale to było wiadomo, bo ona ma stalową wolę i ona zawsze tak, co sobie postanowi, to sobie zrealizuje. Natomiast ci, którzy takiej stalowej woli nie mieli, nie doprowadzili do tego, a doskonały człowiek musi mieć stalową wolę, musi mieć pełną samokontrolę, pełną umiejętność rządzenia swoim dobrym postępowaniem. No jak Bóg mógłby może wpuścić do wieków przyszłych, do doskonałego świata, człowieka, który podejmie się czegoś, tak, we współpracy z innymi, bo druga rzecz, nie spodziewamy się, że życie w wiekach przyszłych to będzie próżniactwo i siedzenie pod palmami i granie na harfach, bo dla bardzo wielu ludzi byłaby to jedna z najgorszych kar, jaką można by wymyśleć. Człowiek, ponieważ jest istotą cielesną, fizyczną, materialną, zawsze będzie miał rzeczy związane z zabezpieczeniem swojego bytu i swojego istnienia. Istoty duchowe mają to do siebie, że nie muszą się ani przyodziewać, ani jeść, ani zapewne spać, żeby regenerować siły, a człowiek jako istota fizyczna zawsze będzie musiał jej posilać się i spać, i odpoczywać, i organizować sobie życie. To wokół tego zawsze będzie jakieś tam zajęcie. Dla doskonałego człowieka nie będzie takie jak teraz, że jest w pocie czoła i tak, mamy i ciernie, i osty ziemia rodzi, ale trzeba będzie się tym zajmować. Skąd to można wiedzieć? No patrząc na tym, jak było w raju, póki Adam zgrzeszył. Też dostał ogród Eden, żeby sprawował, żeby go uprawiał i strzegł. Tak? Jakieś zadanie miał do powierzone mu przez Boga. Więc jakby w wiekach takich przyszłych mógł znaleźć się człowiek, który we współpracy z innymi, którzy ustalają, że trzeba zrobić to czy tamto, podejmuje się pewne decyzje, a później nie wdraża tego w życie, no bo odechciało mu się, bo nie był w stanie doprowadzić tego do końca, no to bo on od razu wprowadzał niedoskonałość, tak? Drugi człowiek miał pójść po niezbędną rzecz, która była potrzebna do realizacji czegoś, którą tamten właśnie miał z jednego miejsca na drugie przetransportować, ale nie dotarł do końca, bo ustał po drodze, bo albo po drodze spotkał przyjaciela i się tak zagadał z nim, że nie był w stanie doprowadzić tego zadania. Nie potrafił tak rządzić sobą, by powiedzieć temu przyjacielowi, fajnie się z tobą gada, ale ja muszę tutaj przetransportować tą rzecz, bo tamten przyjdzie ktoś, kto potrzebuje tego do dokończenia tego zadania. A to od razu pojawia się niedoskonałość w przyszłym świecie, a takiej niedoskonałości być nie może. Więc każdy z nas, prędzej czy później, jak nie teraz, to w wieku tysiąclecia, taką pełną umiejętność rządzenia samym sobą, wdrażania w życie tego, co podejmie, tego, co uzna za słuszne, będzie musiał zdobyć, bo inaczej nie wejdzie do wieków przyszłych. Będzie to niezbędnie każdemu konieczne. Bracie Marko, o której my kończymy? Bo ja tak swój plan zostawiłem w drugiej marynarce, a dzisiaj mam inną. Jeszcze 5 minut. Okej, dobrze, to wciąż jestem na stronie pierwszej, a jeszcze mam 9. To w 5 minut na pewno zdążymy przez te pozostałe 9 stron sobie omówić. Więc wychodzi z tego, jakoś ten czas bardzo szybko leci, jak się stanie na tym miejscu. Zdołam to taki zrobić wstęp i w sumie zareklamować tą zaletę charakteru, jaka to jest fajna, jaka to jest potrzebna, a coś więcej na ten temat to zapewne innym razem, jeżeli Pan pozwoli, uda się mi przedstawić. Więc to jest właśnie samokontrola, przeciwieństwo słomianego zapału. Umiejętność rządzenia samym sobą, coś niezbędnego doskonałemu człowiekowi, coś, co każdy z nas w pewnej mierze posiada, bo każdy z nas posiada pewną miarę samokontroli, bo każdy z nas jest na pewno w stanie zrealizować coś, no coś prostego, coś drobnego. Podejmę decyzję, na przykład siedzę, a chciałbym się napić, no to podejmuję decyzję, wstaję, przechodzę do kuchni i robię sobie picie. No, minimalna samokontrola jest do tego potrzebna, ale taką minimalną każdy posiada. Bo jeżeli ktoś czegoś takiego nie posiada, a rzadko, ale zdarzają się takie przypadki, no to jest to stan chorobowy i się w szpitalach psychiatrycznych leczy takich ludzi, bo to jest coś bardzo już niedobrze z organizmem, nawet być może fizycznym, że tam brakuje jakiejś substancji i mózg działa tak, jak nie trzeba, bo minimalną samokontrolę każdy posiada, nawet dzisiejszy upadły człowiek. My chcemy mieć jej coraz więcej. Więc jeszcze powiem o przeciwieństwach samokontroli. Jeżeli ktoś nie ma takiej dobrej umiejętności rządzenia samym sobą, to w jego zachowaniu pojawiają się takie cechy jak niezdecydowanie, zmienność, szybkie uleganie wpływom innych, bo on sam nie jest w stanie egzekwować tych swoich decyzji i on się ciągle chwieje w jedną stronę albo w drugą stronę, ponieważ ma problemy z wdrażaniem decyzji, to nawet nie chce tych decyzji podejmować i pytać go o tamto, czy o tą rzecz, czy o inną rzecz, czy to chciałby zrobić, czy tamtą, to jego ulubioną odzywką jest nie wiem. Nie wiem, no bo co będę się deklarował, bo jak się zadeklaruję w którąś stronę, to będę musiał coś zrobić w tą stronę. A jak powiem, że nie wiem, to mogę w tym letargu swojej bezczynności trwać dalej. W taki sposób to działa, że ktoś taki nie jest w stanie zrealizować takie decyzji, które podejmuje. No i na zakończenie ostatni przykład, taki z życia wzięty, braku samokontroli chciałbym zacytować i ukazać coś, co dawno temu spotkałem, pewne zdanie, które przeczytałem bardzo dawno temu i wtedy, 20 lat temu, jak to trafiłem na to zdanie, to nie byłem w stanie pojąć, jak można takie zdanie stworzyć, bo ono jest wzajemnie krótkie zdanie, ale jest sprzeczne samo ze sobą. Druga część przeczy części pierwszej. A przeczytałem to na pocztówce, którą ktoś z wakacji napisał do swojego znajomego. A zdanie, pierwsze zdanie na tej pocztówce brzmiało tak. Chciałbym napisać list, ale mi się nie chce. No i teraz, co to znaczy? To jest z punktu logicznego, to jest wzajemnie sprzeczne, bo jeżeli chciałbyś, to znaczy, że ci się chce. A jeżeli ci się nie chce, to nie chciałbyś. I nie mogłem tego pojąć, ale 20 lat później jestem w stanie to zrozumieć, bo już widziałem wiele rzeczy w życiu przez te 20 lat. Jest mi łatwiej zrozumieć różnego rodzaju zachowania i teraz już wiem, że nielogiczność nie jest aż tak rzadką rzeczą w naszym życiu. Już teraz wiem, że to zdanie miało znaczyć, że ktoś chciałby napisać ten list, czyli chciałby, by adresat taki list dostał od niego, bo może czuję, że wypada napisać trochę więcej słów niż tylko kilka zdań na pocztówce, ale jak sobie pomyśli o wysiłku, że trzeba usiąść i zapisać stronę czy dwie strony papieru, to mu się odechciewa tego, bo po prostu nie lubi na przykład tego pisać i dlatego tak się wyraził. Chciałbym napisać list, ale mi się nie chce. I to jest właśnie człowiek, który nie posiada samokontroli, który chciałby dobrych rzeczy, ale mu się nie chce ich osiągnąć. Chciałby to, chciałby umieć ten język obcy, ale mu się nie chce podjąć wysiłku. Chciałby przeczytać Biblię, chciałby przestudiować literaturę prawdy, ale mu się nie chce. Bo wysiłek, trud, jak głowa zaboli, to od razu przestaje. A to trzeba trwać i pokonywać przeszkody i trudności. Bo zawsze się pojawią, w każdym dłuższym działaniu pojawiają się przeszkody i trudności, przez które trzeba przebrnąć. A wtedy większość ludzi się zniechęca. I ich zapał ten słomiany, jakim cechuje się większość upadłych ludzi, starcza do pierwszej przeszkody, bo tamten zapał początkowy się wypala i ktoś taki porzuca tą rzecz i zaczyna rozglądać się za czymś nowym, co mogłoby kolejną kubkę słomy w nim zapalić. I będzie się tym zajmował, dopóki ta słoma się będzie paliła. Obyśmy takowymi nie byli w naszym życiu, obyśmy o większą dozę umiejętności rządzenia samym sobą się mogli starać w naszym życiu, zdobyć ją, posiąść, bo będzie to nam niezbędne do uzyskania zbawienia. Tego braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.